Stelmetrosa 1 do 1. Stelmet trochę na krawędzi odpadnięcia tak naprawdę z dalszej rozgrywki o medale. Sensacja wisi w powietrzu, mówiąc tak trochę patetycznie. Czy pan jest zdziwiony, czy pan się spodziewał, patrząc na to, co się dzieje z tą drużyną w ostatnich tygodniach, czy nawet miesiącach, czy od początku sezonu w ogóle?
Jak mówił nieodżałowany Kazimierz Górski, sensacja goni sensację.
Dokładnie.
Natomiast w tym przypadku nie ma czegoś takiego i przecież w sesji zasadniczej też było 1-1. W związku z tym ja myślę, że sam układ 1-1 nie jest zaskoczeniem, a przy okazji od razu powiem, że wydaje mnie się i chyba tak będzie, że w niedzielę się jeszcze zobaczymy. Natomiast wcale nie znaczy, że w niedzielę Stelmet wygra.
No dokładnie, zwłaszcza że te parkiety dokładnie w tym sezonie nie służą obu drużynom w pojedynkach bezpośrednich.
No więc to jest sprawa pierwsza. Sprawa druga, trzeba zauważyć, że sytuacja może się zmienić z minuty na minutę. Wychodzi Florenz, gra 30 sekund czy tam chwilę i schodzi z placu. I od razu pojawiają się zadawnione sprawy, bo Kelatygo na jedynce nie ma, Hernandez bez treningu od 2 miesięcy, że tak powiem, bez treningu meczowego, tak w cudzysłów to weźmy, bo co innego, jak on tam sobie gdzieś z boku hasał i rzucał, bo rozumiem, że na treningach też nie grał, jak był poza dziesiątką. I okazuje się, że Łukasz zostaje sam, bo no, Matczak też ma taki sezon psychomentalnie, że tak powiem, tak został ustawiony, że jest mu bardzo ciężko i zostawienie go na jedynce to za duża odpowiedzialność na dzisiaj. Zrobił się problem w 30 sekund. Ale oni też mają swoje problemy, bo najlepszy gracz nie grał w dogrywce, więc w tych meczach też może być różnie. Ale tak, w playoffie to jest tak, że już zresztą tak jak trener Urlep powiedział, wszyscy wszystko o sobie wiedzą, a nawet przeciwnicy wiedzą więcej o innej drużynie niż o sobie. To tak dość często bywa. I to powoduje, że zaczyna się taki, ja to nazywam koszykarski jazz. Te wszystkie taktyki idą trochę na bok. I trzeba powiedzieć, że aż mnie zaskoczyło, że w takim układzie Rosa bardziej jest swobodna. Ma graczy, którzy w każdej chwili mogą zrobić coś, zaskoczą wszystkich, łącznie ze swoim trenerem, bo to, co zrobił Engliż w dogrywce, to on najbardziej zaskoczył Kamińskiego. Także to jest no, ciekawa sprawa, ale no, Stelmet jest dalej silny. To nie są jacyś tam chłopcy, to są ludzie, którzy grali w Europie i oni tam w Radomiu się byle czego nie przestraszą, więc ja myślę, że w niedzielę jeszcze się zobaczymy.
Dobra, to ja o takich szczególikach najpierw, a potem przejdę do ogółu. Pan powiedział o tym Florensie. Natomiast w Zielonej Górze mam takie poczucie, że na tego Florensa się narzekało, mówiło, że on tak naprawdę nie jest jedynką, że na rozegraniu jest słaby i nagle znika nam Florens i mamy kłopot. To jak to z tym Florensem właściwie?
No z tym Florensem to jest tak, że narzekamy na gracza, który został wybrany najlepszym graczem finału zeszłego roku, nie?
Tak.
Bo żeśmy tak się troszkę zrobili malkontenci już, nie? Narzekamy na najlepszy.
To znaczy, że on jest dobry czy niedobry? Jak to jest?
Nie, fakt jest faktem, że jest to trochę specyficzny gracz. I on w każdym meczu potrafi zrobić tyle dobrego, co złego. Ja cały czas powtarzam, że dla dobra Łukasza Koszarka 2-3 lata temu powinno się tu przywieźć rozgrywającego lepszego od niego. Wtedy oboje by podnosili poziom. Natomiast Florenz nie jest kolejnym rozgrywającym. To jest chłopak, który, jak to się mówi teraz po nowoczesnemu, kombo. Czyli taki, który sobie bez odpowiedzialności na placu trochę postrzela. A jak tutaj na niego nakładają inne obowiązki, on nie bardzo to wytrzymuje. Ja obserwując, bo to jest przesympatyczny zawodnik, ja go obserwując, to 10 sekund więcej wcześniej wiem, co on zrobi. Natomiast no, jego siła też polega na tym, że zafasował Kingowi 30 punktów i chłopaki ze Szczecina nie wiedzieli, jak to się stało. I on to jest w stanie zrobić również każdej drużynie tutaj, bo to są wszystko drużyny zbliżone. Więc on jest to w Polsce każdemu w stanie zrobić. Natomiast jeżeli będzie zdrowy, bo nie mam żadnych informacji, jak to wygląda. Coś tam prasa podała, że może będzie grał.
Dzisiaj był masowany cały czas, choć nie biega na treningu akurat.
Nie wiemy, więc nie wtrącajmy się w te rzeczy. Istotne, czy wyjdzie i czy będzie sprawny.
No tak, a rozumiem, że bez Florensa Stelmet ma duży problem, tak?
Duży problem, bo nikt się nie spodziewał, że nie będzie również Kelatiego. Zakładano, że może nie będzie tego, może nie będzie tego. I wrócę do Hernandeza. Przyjęto w pewnym momencie, jak on tutaj nie zabłysnął, przyjęto sytuację taką, że no trudno, dotrzymamy tą umowę, te 3 miesiące, niech on z tą dziewczyną, bo tu bardzo istotne było, słyszałem, że on z tą dziewczyną sobie przyjechał.
Tak, ona wciąż.
I niech on sobie spaceruje po tej Zielonej Górze, bo awaryjnie przecież Kelati miał grać na jedynce. A nawet można powiedzieć nie awaryjnie, tylko coraz bardziej był ustawiany. A tu niestety dwie kontuzje na tej samej pozycji, tak to można powiedzieć.
Ale to w takim razie to błąd z tym Hernandezem, czy gdyby oni byli zdrowi, to okej, byłoby okej.
Proszę pana, ja jakbym wiedział, że się przewrócę, to bym siedział w domu. Także to o takich to nie wytykajmy komuś błędów, trzeba przyjmować pewne koncepcje i tak dalej. Natomiast mówię, no szkoda, bo gdyby to był młody chłopak, to taki młody chłopak jest cały czas nabuzowany i on na tych treningach, nawet jak na 30 sekund go wpuszczą na plac, to on będzie szarpał, hasał. Nie? Natomiast ja myślę, że z niego coraz bardziej no, schodziło powietrze. No nie oszukujmy się, chłopak przyjechał z marzeniami o graniu, a tutaj zasiadł gdzieś głęboko na ławce, nie powiem gdzie. No to nie oszukujmy się, no nikt nie ma takiej psychiki, żeby sam chodził po nocach i ćwiczył na Orliku. No.
Okej, a Fifi, rozumiem, to nie jest jedynka, a w ogóle za słaby psychicznie, tak zrozumiałem?
Nie on jest słaby psychicznie, tylko panie redaktorze, ja podziwiam tego gościa, że on w tym wieku, ten sezon, będąc, mając te 24 lata, czy 5 już, nie? Że on ten sezon wytrzymuje nerwowo. No przecież to, co się z tym chłopcem działo, a to na ławce, a to pierwsza piątka, a to nie wiadomo, co ma robić. Przecież on, nie wiem, czy pan zauważył, on tak jest usztywniony, on jak wykonuje rzut, to już, kurczę, no rzucę, bo nie mam innego wyjścia. Ale jak nie trafię, to mnie zaraz zmienią.
I co tu robić, tak?
Ja współczuję temu chłopcu, a on i tak to zdzierżył. Ja mu gratuluję, że on to zdzierżył. Natomiast to nie jest również typowa jedynka i on na mistrzostwach świata, na których był i tak dalej, on nigdy nie grał na jedynce. Może gdzieś tam okazjonalnie dla zabawy, jak pojechali na wczasach pograć 3-3. I do tego tak troszeczkę, że tak powiem, stłamszony, usztywniony psychofizycznie, to na poziomie finału playoffów teraz rzucić tam gościa, to powiem po cichu, bo przeciwnik tego nie słyszy, ale podejrzewam, że Szynkiewicz tylko na to czeka.
Teraz z takich szczegółów końcówka meczu, 2,8 sekundy. Czy ten Litwin powinien trafiać tego drugiego wolnego, czy nie? Trener Urlep mówi, jakby były 2 sekundy, to byśmy mu kazali spudłać. 2,8 to ma trafiać. Dla mnie te 0,8 sekundy teoretycznie nie robi różnicy. Dla mnie to był błąd. Dla pana?
Ja dam taki przykład. Bardzo dawno temu miałem przyjemność prowadzić młodzieżową reprezentację Polski. I w finale takiego turnieju wyzwolenia w Warszawie 5 sekund przed końcem straciliśmy punkty i w tym momencie prowadziliśmy 1 punktem. Mhm. Ale wtedy nie było przepisu o zatrzymywaniu czasu. W związku z tym kazałem Tomczykowi trzymać piłkę za linią końcową przez 5 sekund. Stało nam błąd 5 sekund, ale mecz się skończył. I to wtedy wykorzystaliśmy ten regulamin. Natomiast w tej chwili przy możliwości przeniesienia piłki to trafienie Martynasa, tak jak trener Urlep mówi, na dwie rzeczy można to, na dwie strony można to rozpatrywać. Powiem tak, odnośnie tego przepisu. Nie? Ja nieraz na przykład dziwię się, że trenerzy po straconym koszu już w tych ostatnich 2 minutach biorą czas i przenoszą piłkę na stronę ataku, bo gdyby wyrzucali normalnie spod kosza, to mają więcej miejsca do grania. Nie? Na przykład prowadzą 3 punktami.
Nie wiem, czy pan zauważył, ale Koszarek pokazywał Urlepowi, nie bierzemy czasu, nie bierzemy, jak te tam 4 sekundy chyba zostały, a Urlep nakazał, że czas zostanie wzięty.
No więc tak. To są, no są tu niuanse taktyczne. Napoleon jakby wiedział to i tamto, to byśmy teraz żyli w innej w ogóle scenerii. Nie? Dlatego ten basket no, jest taki, że tak powiem, piękny, bo No, czy Martynas miał trafić, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, decyzja sędziów konsultowana bardzo szeroko i długo. No to jest to piękno basketu, obojętnie jak powiedzmy ten. Ja pamiętam taki mecz, o którym już może nie wszyscy pamiętają. Stary Zastal w Warszawie na Konwiktorskiej, grając w pierwszej lidze, wtedy tej najwyższej, z Polonią Warszawa, wracał z szat dokończyć mecz. Chłopaki przypomną, jak to tam było dokładnie z wynikiem, natomiast Wiesław Zych nakazał powrót z szatni, żeby dokończyć mecz. A na Konwiktorskiej wrócić z szatni to ho, 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 to tyle, co po narodowym pochodzić. Nie? Także tego. Ja nie wiem, czy, no na pewno pan pamięta, czy ewentualnie zna sprawę igrzyska w Monachium. Amerykanie do dzisiaj nie odebrali srebrnych medali. Gdzieś są zdepowane w jakiejś Lozannie czy innej tam Genewie, nie?
No bo tam dyskutują, czy ten czas się skończył, czy się nie skończył, tak? Do
dzisiaj. No więc tam no, dwie drużyny się cieszyły w ciągu 3 sekund 2 razy, nie? A sędziowie nakazywali różne rzeczy robić. Także to jest piękno tego całego naszego basketu. Natomiast to jest jedna rzecz. No trafiło się szczęście i tak dalej. Ja nie chcę się mądrzyć, bo no jak gdzieś jeszcze tam mam zapisane w zawodzie trener, chociaż w stanie spoczynku panu jest łatwiej wyrazić opinię. Ja tego nie chciałbym roztrząsać. Natomiast powiem co innego. Zaskoczyła mnie gra Stelmetu w dogrywce. Ja byłem przekonany, że w dogrywce to się skończy jakieś 10-2 albo 11-3 i Stelmet sobie to spokojnie wygra.
Ale myślał pan, że fizycznie, czy myślał pan, że na tych, którzy mieli po 4 faule, Stelmet będzie szedł i wymusi 5. faule?
No tam w tym było wszystko. Kontuzja tego, jak on
Howard,
ten. Druga sprawa, no w tym momencie brak takiej typowej jedynki, bo umówmy się, ja w takim wywiadzie, który przeprowadzałem po meczu z Sokołowskim, tak prawie żeśmy sobie podyskutowali, że oni po Żużlowemu, bo to też on Żużel zna, wygrali zawodnikami drugiego rzutu. Szymkiewicz i Piechowicz zrobili taką robotę. Ten, bo to oczywiście to nie są gracze na asyst. Ale tak jak powiedzmy gdzieś są 3 punkty ważne, żeby przywieźć jakiś tam wynik, tak samo tutaj. Oni zrobili znakomitą robotę i to ja się zdziwiłem, że w tej dogrywce English sobie robi 9-0 z całym Zastalem, czy 7, już nie pamiętam, i nikt na to nie reaguje.
No my też byliśmy zdziwieni. No.
Bo to można było w różny sposób zareagować. I dlatego mówię, te wszystkie inne rzeczy, trafił, nie trafił, dobra. Natomiast było 5 minut na spokojne wypunktowanie, wydawało się już takiego przeciwnika, no który nie bardzo traci atuty. Nie? I tu szkoda tego, bo by było 2-0, byłoby spokojnie.
To nie chcę prowokować, żeby pan nie uznał to pytanie za prowokacyjne, zwłaszcza, że pan przed chwilą też się asekurował, ale czy mam rozumieć, że dogrywkę przegrali trenerzy z Telmetu?
Nie. Ja nie widziałem. Żaden z trenerów nie był na placu.
No,
nawet
wiem.
Który by był najbardziej predysponowany. No zresztą Andrzej Adamek również, to są no, byli kadrowicze, to nie w kij dmuchnął. Ja myślę, że chłopaki jeszcze by tam sobie poradzili przez jakieś parę sekund. Natomiast to nie jest kwestia trenerska. Oczywiście oni tworzą ekipę w całości, ale to tak jak mówimy, wyświechtane to powiedzenie, to są play-off. Ja mogę też
czas
tak,
weteranów mówią
szybko.
Też, tak?
Ja kiedyś wygrałem taki play-off o awans do ekstraklasy. Pierwszy mecz wygrałem 42 punkty, a drugi przegrałem 36 na drugi dzień. Także to są takie rzeczy się dzieją. Nie?
Ale czas weteranów z kolei, więc czemu nasi weterani sobie nie radzą?
Ja wiem, nie. To, ja nie uważam, żeby to był czas weteranów. To się to powiedzenie wyszło z tego, bo ja uważam, że to jest czas jazzmenów.
No dobra, ale co
a
rozumiemy?
Weteranów dlaczego?
Znaczy, no weteranów
dlatego
gości,
ktoś
którzy
gra długo w koszykówkę, bo no jest solidnym graczem. Nie? Jak ktoś gra byle jak, to nikt go nie będzie trzymał przez 15 lat na parkiecie. No. I ja myślę, że no English tutaj, ja nie wiem dokładnie skąd on pochodzi, to jest chyba USA, ale gdzieś tam jeszcze czy z Minnesoty, czy może z Nowego Orleanu, ale zaimprowizował nieźle, nie? Taka trąbka w starym Harlemie na Sienkiewicza, to byśmy posłuchali.
Pięknie, pięknie zagrał. To teraz bardziej ogólnie w takim razie, czy nie rozmawialiśmy, dawno zaryzykuję takie stwierdzenie, kilka miesięcy. Andrzej Urle przejmuje drużynę, miesiąc czasu Stelmet gra fajnie, wygrywa, wszyscy się cieszą i nagle bach, coś odcina tej drużynie. Jak pan to ocenia? O co chodzi?
Ja powiem jasno i otwarcie. Przed samymi świętami, zanim jak jeszcze karpie pływały w wannie, rozmawialiśmy u pana w redakcji na temat zmiany trenera. Ja powiedziałem, że chyba jeszcze troszkę za wcześnie.
Że Gronek sobie poradzi swoją drogą, pan też powiedział.
Ale jak podjęto decyzję o tym manewrze, bo to zaraz następny dzień był chyba jakiś mecz i tego. Podjęto decyzję o tym manewrze, i usłyszałem od mojej małżonki, że trener Urlep przejmuje zespół. Powiedziałem, najlepsza decyzja, jaka mogła być. No oczywiście są pewne uwarunkowania finansowe i tak dalej, że no też dobierając się graczy czy trenerów, no jesteśmy w pewnym kręgu. Nie? I uważałem, że w tym układzie to jest najlepsza decyzja, jaka może być. Natomiast to jest na bazie informacji, jakie wiem o danej osobie wcześniej, ale on też trafia w określoną sytuację, w określone układy interpersonalne w drużynie, w określony poziom tego zespołu. Ja nie wiem, czy Murić przyszedł po, czy przed, bo już tak nie pamiętam.
Po.
No, i wydawało się, że to jest, powiedzmy jeszcze, no, biorąc pod uwagę narodowości, więc wydawało się, że znakomity transfer tego Edo, nie? I że to Urlep to załatwił. Później przyjeżdża Hernandez i tu muszę powiedzieć, że troszkę się, jak zobaczyłem, co ten chłopiec reprezentuje, troszkę się trenerowi Urlepowi zdziwiłem, bo przecież on musiał wiedzieć na bazie znajomości tego gracza, że polska liga nie jest dla niego pod paroma względami. I tu myślę, że to był jakiś taki drobny błąd. Może liczył na jego taką swobodę poczynań, ale no to już jest inna sprawa. Natomiast wszystkie inne rzeczy nie wiemy. To są sprawy wewnątrz zespołu i trudno nam jest powiedzieć, na ile trener ma na to wpływ, na ile, bo to różne plotki chodzą w tą i z powrotem, dlatego zobaczymy, jaki będzie efekt. Ja się tak już zupełnie w nawiasie, bo to ja już jakiś czas jestem dość daleko od tych spraw. Jestem ciekawy, jak są konstruowane kontrakty. Czy na przykład w kontrakcie czołowi gracze mają napisane, że za zdobycie Mistrzostwa Polski jest premia taka i taka. Czy oni tylko mają kontrakt, że no,
są
gram
premie, są
do...
premie.
Proszę?
Są premie za są poszczególne premie. Medale.
No to tak. Mają o to grać chłopaki, no to o czym rozmawiam.
To dobra, to patrząc z boku, bo pan zawsze podkreśla, nie wiem co wewnątrz, tylko patrzę z boku. To co widać po tych zawodnikach? Czy pan się zgadza z tymi głosami, że jednym się nie chce, inni nie potrafią bronić, a generalnie to jest taka drużyna, że lubi sobie postrzelać, a tak naprawdę w obronie to tej drużyny nie ma?
Proszę pana, inaczej zachowują się emocjonalnie gracze, którzy tutaj są transferowani z drugiej ligi belgijskiej i dla nich to jest cud świata grać i być czołowym graczem ekstraklasy polskiej, a inaczej zachowują się gracze, którzy no już w paru miejscach byli i oni aż tak bardzo nie będą przeżywali emocji tego typu i to troszeczkę widać. Natomiast widać też, że no umiejętności Dragicewicza, przecież on tych niektórych chłopaków no ośmiesza, no nie oszukujmy się. Natomiast jako całość troszkę ten zespół jakby w dalszym ciągu ma takie problemy kompetencyjne. Nie wiadomo, kto tam jest szefem. Ostatnio tak dość często czytam o tych fortepianach, że gdzieś tam angielski trener powiedział, że tam jest w drużynie dwóch graczy, a reszta nosi fortepian. I ja myślę, że takiego jakiegoś podziału w tym roku nie ma.
Nikt nie chce nosić fortepianu.
To trochę przeszkadza. To na pewno trochę przeszkadza, bo umówmy się, jak tu przyjechał Hodge, który no, wyrwał się z tego Puerto Rico i z tych Stanów Zjednoczonych i tu on debiutował, to było widać, że on tutaj nogę włoży wszędzie i jeszcze nie wiadomo co zrobi, a przy tym miał tyle szczęścia, że nawet Mikołaj w Finlandii tyle szczęścia nie ma co on. I to wszystko pięknie zagrało. Nie? Natomiast ja myślę, że gracze z Stelmetu cały czas gdzieś w środku mają zakodowane... Spokojnie, my i tak tych chłopców palniemy.
Czyli brakuje trochę, jak pan Ochodziu wspomniał, takich głodomorów, głodnych po prostu. Tylko...
Ja szykując się do tego meczu, zupełnie przez przypadek wpadła mi lista wiekowa, czyli ile mają lat poszczególni gracze. I tu zauważmy, że w Radomiu tylko ten Fraser jest 30. Tam chyba 3 czy coś. A ja myślałem, że taki Zajcew to jest zdecydowanie starszy, a to 28 lat dopiero. To jeszcze takie prawie dziecko. A Sokołowski już, że tak powiem, pełną gębą gracz, 25 czy 6, Szymkiewicz 23, a mnie się wydawało, że Szymkiewicz to już prawie weteran. Także to też będzie miało trochę jest sytuacja taka, że ten Radom widać, że odżył po sezonie. Po sezonie tym Pucharów Europejskich.
No tak, oni tam
mieli zawirowanie i tak dalej. I wiem, że przecież też były przebąkiwania, czy Kamyka nie zwolnić, bo coś tam. Nie? Ale oni ten moment przeszli i teraz mówią, no to gramy, czujemy się nieźle, teraz gramy.
A nie brakuje panu jeszcze w tym zespole gości od czarnej roboty? Tak jak mówimy, wszyscy chcą grać, tak? 11 ego, czyli każdy chciałby być ważny, a reszta nie ma takiego, nie ma takiej reszty właśnie, tej drugiej linii, jak już pan po żużlu mówił, to ta druga linia jakoś tak, wszyscy w pierwszej by chcieli jeździć.
Ja powiem w ten sposób, że podejrzewam, że Edo Murić w reprezentacji, bo ja nie będę się tu wymądrzał, że tam go bardzo śledziłem na Mistrzostwach Europy i tak dalej, wiem, że tam troszkę grał, nie za dużo.
W finale pierwsza piątka, w finale Mistrzostw Europy.
No, ale właśnie kto wie, czy on nie był od czarnej roboty. Bo tam było tych dwóch gości takich, co to niekwestionowana była ich pozycja, nie? Zresztą widzieliśmy mecz z Polską. I teraz jest numer taki, że kto wie, czy on tu przyjechał i nie powiedział, no nie, czarno, na czarno to ja już się narobiłem. A teraz to chciałbym se pograć. A na to, żeby se pograć, tak mu troszkę umiejętności brakuje. Może ta kontuzja też, bo to zaraz na dzień dobry ta noga się skręciła i tak dalej, nie? I ta druga rzecz, ja myślałem, że właśnie ten Hernandez jak przyjedzie, to będzie taki, no może to nie najlepsze do końca porównanie, ale taki Szymkiewicz. Że on będzie delegowany do na przykład 3 minuty masz zmęczyć koszarka i tego, niech on już później trochę to tętno ma wyższe. Nie? I niech pan zwróci uwagę, że ci chłopcy w Radomiu wychodzą i to robią. Nie, że kazał to robię, tylko widać, że on chce to robić. On widzi się w tej roli, że to jest przydatne dla jego drużyny. To samo ten Zegzuła. Nie? Przecież ten Zegzuła to miał być strzelec nie wiadomo jaki i on ma predyspozycję. Akurat teraz trójkę to mu Sokołowski ofens zrobił, no ale to inna sprawa. I teraz jest sytuacja taka, że to samo, on wychodzi, nie ma pretensji, że nie trafiam, że ja tu w pierwszej lidze czy drugiej to zdobywałem 40 punktów, a tutaj nie, tylko wychodzi i szarpie. Ja liczyłem na to, że takim graczem, ja to brzydko przepraszam w cudzysłowie, zaganiaczem będzie ten Hernandez, nie? Że się tam na przykład rzuci na tego jednego małego Amerykana, bo oni razem 100 kilo ważą, to by ładnie pasowało, nie? I tego. A on tak wychodzi ciężko, taki troszkę przestraszony, nieśmiały, może nie dostaje takiego zadania. Nie? I teraz, bo tak się też mówi o obronie. Jak pamiętam, to konstrukcja obrony zaczyna się od najlepszego gracza, który najlepiej indywidualnie broni. I druga myśl, jaka jest, to trzeba tak skonstruować obronę, żeby ukryć najsłabszego obrońcę. Bo to można zrobić. Nie? Natomiast myślę, że tego nie ma. Stelmet chce bronić klasycznie. Nie? Może oni się wstydzą zrobić jakiś szewski numer. Był taki trener świętej pamięci Jurek Olejniczak, który jego zespoły to broniły na oszustwie. albo na przykład zostawiali jednego, niech se strzela, nie? I ten biedny patrzy, nie ma naokoło mnie nikogo, no to będę strzelał i to nie jest takie łatwe.
Ta defensywa wszystkich rozkłada na łopatki cały stelmet, wszyscy zawodnicy, trenerzy mówią, słabo bronimy i nic z tego nie wynika właściwie, bo następnym razem jest to samo i to samo, na zasadzie tak jak pan mówił, przerzucimy ich, ile by nam nie rzucili.
To ja panu powiem tak. Jakiś gość biega na 100 metrów 11.0. No ogólnie rzecz biorąc nie jest to wielki wynik. Słabo biegamy, ale nie mamy z czego przyspieszyć. Dalej będziemy biegali 11.0. I ja myślę, że gdzieś brakujesz, bo żeby dobrze bronić, to musisz być mocny fizycznie. I chyba tego może to być przyczyna, że ten przeciwnik jest o gram szybszy, o gram silniejszy. To nie musi być dużo, to może być tylko gram. I wtedy jest ten zawsze ułamek sekundy spóźniony, zawsze ułamek sekundy źle zareaguje. I teraz, nieraz udaje się to nadrobić taktyką. Ja 2 lata temu się zastanawiałem, czy Milicic oszukuje, bo ma słabo przygotowany zespół, czy faktycznie tak się, powiedzmy, lubuje w takich obronach z lat 70. jakiejś strefy 1-3-1 z małym podkoszem i tak dalej. Nie? Nie rozszyfrowałem tego do końca, zobaczymy, jaki będzie w tym roku efekt. Kiedyś Górnik Wałbrzych, jak się nikomu nie chciało biegać, bo mieli taką piątkę, że nikomu się nie chciało biegać, to po prostu robili, przepraszam za wyrażenie, kupę pod koszem, stawali się tam w 5, obojętnie jak, i czekali, co się będzie działo. Natomiast na poziomie tu naszej ekstraklasy jest, no tak się nie da, ale może to być, że po prostu gdzieś na tym przygotowaniu motorycznym może wynikać to już niestety z tego wieku. Trudno jest wymagać od Moja, od Łukasza, zresztą ja wszyscy znają moją opinię na temat Łukasza Koszarka, że jeszcze długo nie będzie takiego polskiego rozgrywającego jak on, no i szkoda, że się chłop starzeje, nie? No ale trudno od niego wymagać, żeby on wyszedł i szarpał tak jak Szymkiewicz, już jak się uczepiłem tego chłopca, nie?
No dobra, to co mamy myśleć przed tym Radomiem?
Do niedzieli!
Ha! I tym pięknym akcentem skończymy, z nadzieją delikatną, choć powiem szczerze, że osobiście też mam takie duże obawy.
Kończymy, bo mi tu coś zaczyna chyba jakiś karpik.